Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kiedy zgadzamy się na wolę Bożą, ziemia staje się niebem, mówił papież na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do modlitwy za osoby konsekrowane.
Zmarł amerykański kardynał Antony Bevilacqua.
Archidiecezja Lwowska obchodzi 600-lecie.
1 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nic tak bardzo nie umożliwia nam wniknąć wewnętrzną tajemnicę Jezusa, jak Jego modlitwa na Górze Oliwnej. To właśnie tam Jego ludzka trwoga przed śmiercią zmaga się z pragnieniem wypełnienia woli Ojca, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś po raz kolejny papież uczył modlitwy, odwołując się do przykładu Jezusa. Tym razem była mowa o konaniu w Ogrodzie Oliwnym. Jezus pokazuje nam, jak przynosić do Boga wszystkie nasze trudy, cierpienia w określonych sytuacjach i w pewnych dniach, a także ciężar zła, które widzimy w sobie i wokół nas, mówił Benedykt XVI. Jego katechezę streszczono również po polsku.
Po zakończeniu ostatniej wieczerzy i po odśpiewaniu dziękczynnych psalmów, Jezus udaje się na modlitwę do Ogrodu Oliwnego. Zabiera ze sobą uczniów. Choć będzie się modlił samotnie jako jedyny, jednorodzony Syn Boga, to jednak pragnie ich bliskości i towarzyszenia. Ewangelista opowiada, że Jezus odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Choć słowa są pełne trwogi, to jednak postawa modlitewna wyraża posłuszeństwo Ojcu, zawierzenie się Jemu z pełnym zaufaniem. Zwraca się do Boga tak, jak dziecko zwraca się do swego ojca, okazując czułość, ufność i oddanie. W Getsemani, odpowiadając z pełnym oddaniem tak Bogu Ojcu, Jezus przywraca ludzkiej woli wolność, którą człowiek utracił w raju, mówiąc Bogu nie. My również uczestniczymy w tej tajemnicy, gdy nasze wybory i postawy kształtuje codzienna modlitwa bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Benedykt XVI podkreślił, że upodobnienie się do posłuszeństwa Jezusa wymaga od nas nieustannej modlitwy i czuwania. Przekonuje nas o tym doświadczenie samych apostołów, którzy nie potrafili towarzyszyć swemu mistrzowi na Górze Oliwnej, stwierdził papież.
Ogni giorno.
Codziennie w modlitwie pańskiej prosimy Boga, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tym samym uznajemy, że istnieje wola Boga względem nas w odniesieniu do naszego życia, która z dnia na dzień w coraz większym stopniu powinna się stawać punktem odniesienia dla naszej woli. W tej modlitwie uznajemy też, że w niebie pełni się wolę Boga, a ziemia staje się niebem, a zatem miejscem, gdzie obecna jest miłość, dobroć, prawda i Boże piękno, tylko wtedy, gdy pełni się na niej wolę Boga. W modlitwie Jezusa do Ojca owej straszliwej i przedziwnej nocy w Getsemani ziemia staje się niebem. Jest to ważne również dla naszej modlitwy. Musimy nauczyć się zawierzać siebie opatrzności, prosić Boga o siłę do wyjścia z siebie, by odnowić nasze tak, mówić bądź wola Twoja, a naszą wolę upodobnić do Jego woli.
Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków.
Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani jest wyrazem całkowitego podania słowa i woli i zawieszenia życia Bogu Ojcu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej ufności i pełniania woli Bożej. Jednak szczególnymi świadkami takiego oddania są kościele osoby konsekrowane. Obchodząc jutro i dzień, prośmy Boga, aby moc Ducha Świętego umacniała na drodze pełnienia Jego woli. Wam wszystkim to obnecim niech Bóg błogosławi.
Kardynał Antony Bevilacqua przez wiele lat angażował się na rzecz sprawiedliwości społecznej. Troszczył się też o opiekę duszpasterską nad imigrantami i wniósł kompetentny wkład w rewizję prawa kanonicznego po Soborze Watykańskim II. Przypomina o tym papież w telegramie kondolencyjnym przesłanym po śmierci emerytowanego metropolity Filadelfii na ręce jego następcy, arcybiskupa Charlesa Chaputa.
Kardynał Antony Bevilacqua zmarł wczoraj w wieku 88 lat po długiej chorobie w swym domu na peryferiach Filadelfii. Urodzony w rodzinie włoskich emigrantów, w poświęceniach kapłańskich doktoryzował się z prawa kanonicznego w Rzymie. Studiował też potem w USA prawo świeckie. W 1980 roku został biskupem pomocniczym w Brooklynie, 3 lata później ordynariuszem Pittsburgha, a w 1988 roku metropolitą Filadelfii jako następca kardynała Johna Króla. W 1991 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Kardynał Bevilacqua kierował tamtejszą archidiecezją przez 15 lat aż do 80 roku życia. Jego rezygnacja została przyjęta w 2003 roku.
Już ponad 60% amerykańskich biskupów publicznie potępiło forsowaną przez administrację Baracka Obamy ustawę o ubezpieczeniach zdrowotnych. Zakłada ona, że katolicki pracodawca musi wykupić pakiet ubezpieczeń refundujący środki antykoncepcyjne i poronne oraz sterylizację. Wielu amerykańskich biskupów skierowało listy pasterskie do diecezjan, w których krytycznie odnieśli się do antykatolickiego trendu w polityce wewnętrznej obecnego prezydenta. Często powtarza się w nich o bezprecedensowym ataku na wolność sumienia uczniów Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. Ustawa wywołała zrozumiałe obawy w środowiskach katolickich, ale jednocześnie je zmobilizowała, by domagały się wstrzymania kontrowersyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych. W amerykańskiej debacie społecznej głos zabrało już 126 biskupów na 197 amerykańskich diecezji.
Usiłując zmienić definicję małżeństwa, David Cameron upodabnia się do dyktatorów, którzy wprowadzali nowomowę. Tak daleko władza polityków nie sięga, powiedział John Sentam, anglikański arcybiskup Yorku, numer 2 brytyjskiego anglikanizmu. Sprzeciwił się on planom rządu, by pojęcie małżeństwa rozciągnąć również na związki jednopłciowe. To tak jakby ktoś z dnia na dzień zadecydował, że Kościół nie będzie odtąd zajmował się religią, lecz wojną i stanie się częścią sił zbrojnych. Politycy nie mają absolutnej władzy nad rzeczywistością i językiem, podkreślił arcybiskup Sentam, zapewniając, że Kościół anglikański będzie się sprzeciwiał wprowadzeniu małżeństw homoseksualnych.
Reforma ustawy o aborcji i usunięcie ze szkół kontrowersyjnego wychowania obywatelskiego to niektóre zapowiedzi zmian w Hiszpanii. Nad nowym ustawodawstwem kończącym erę zapateryzmu pracuje rząd premiera Mariana Rajoya przy wtórze lamentów środowisk liberalno-lewicowych, gejowskich i feministycznych.
Reforma polemicznej ustawy o aborcji, którą wprowadził premier Zapatero, nie ma na celu powrotu do poprzedniej z 1985 roku. Funkcjonowanie obydwu ustaw zmusza nas do zredagowania takiej, która usunęłaby wadę zarówno jednej, jak i drugiej, powiedział minister sprawiedliwości Alberto Ruiz Gallardón. Przerwanie ciąży jest kwestią tak delikatną i głęboką, że będzie rzeczą najbardziej roztropną, jeśli wszyscy wskażemy, jaka jest nasza opinia, ale nie będziemy robili tutaj podziału na zwycięzców i zwyciężonych. Jedyne, co powinno zwyciężyć, to ochrona prawa do życia, powiedział minister sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślił, że w nowej ustawie nie znajdzie się kara więzienia dla kobiet, które przerwą ciążę, jak przewidywała to ustawa z 1985 roku, a czym straszą środowiska lewicowo-liberalne i feministyczne. Z kolei minister edukacji José Ignacio Wert zapowiedział, że zostanie usunięty polemiczny przedmiot wychowania obywatelskiego, który również wprowadził rząd premiera Zapatero pomimo protestów rodziców. Zastąpi go wychowanie cywilne i konstytucyjne. Przedmiot ten będzie wolny od kwestii spornych oraz indoktrynacji ideologicznej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Przedmioty sakralne z wycieczkowca Costa Concordia zostaną umieszczone w portowej kaplicy na wyspie Giglio. Poinformował o tym proboszcz tamtejszej wspólnoty ksiądz Lorenzo Pasquotti. Od samego początku ratownicy przynosili znalezione elementy sakralnego wyposażenia statku do miejscowego kościoła. Jest wśród nich tabernakulum z konsekrowanymi hostiami, które były przeznaczone dla pasażerów. Komunikanty są nietknięte i będziemy je rozdawać na mszach w naszej parafii, informuje ksiądz Pasquotti. Z katastrofy ocalała też figurka Matki Boskiej Fatimskiej. To ona będzie centralnym elementem kapliczki, w której zebrane zostaną pamiątki po katastrofie. Znajdą się tam nie tylko przedmioty sakralne, ale również jako wota, kamizelka ratunkowa, koc i lina, zapowiada duszpasterz z toskańskiej wyspy, przy której 13 stycznia rozbił się włoski wycieczkowiec.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jubileusz 600-lecia przeniesienia stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa rozpoczął dziś Kościół katolicki na Ukrainie. Uroczystej Eucharystii w Bazylice Archikatedralnej we Lwowie przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Thomas Edward Galikson. Ukraiński jubileusz potrwa do 30 grudnia. Metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, powiedział papieskiej rozgłośni, jakie jest znaczenie tego jubileuszu dla Kościoła katolickiego na Ukrainie.
W tym roku jubileuszowym pragniemy podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymał nasz Kościół na przestrzeni wieków, a jednocześnie przekroczyć próg katedry. Celebracji tej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Edward Galikson, nuncjusz apostolski na Ukrainie jako delegat Ojca Świętego. Będą obecni biskupi obrządku łacińskiego Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, biskupi Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie, a także biskup Mariusz Leszczyński z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, obecny administrator, który będzie prezentował tę cząstkę naszej metropolii, która obecnie do 1991 roku znajdowała się na terenie Polski. Punktem kulminacyjnym będą obchody Kongresu Eucharystycznego, a także inne celebracje z poszczególnymi duszpasterstwami.
Dzisiaj mija trzecia rocznica intronizacji patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. Z tej okazji odprawił on uroczystą liturgię eucharystyczną w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Natomiast jutro w sali tronowej tej świątyni wydane zostanie uroczyste przyjęcie.
3 lata temu, w końcu stycznia, głosami 3/4 członków lokalnego soboru rosyjskiego prawosławia, patriarcha Cyryl przejął tron patriarszy po zmarłym poprzedniku Aleksym II. Wielu obserwatorów życia religijnego w Rosji podkreśla jego zasługi w umocnieniu pozycji rosyjskiego prawosławia w społeczeństwie i państwie dzięki utworzeniu nowych struktur synodalnych, nowych diecezji, zintensyfikowaniu dialogu z władzami. Patriarcha Cyryl jest bardzo aktywny, czasami, jak sam mówi, musi przeczytać 300 stron dokumentów dziennie, odebrać dziesiątki telefonów, spotkać się z różnymi osobami. W opinii współpracowników intensywnie pracuje i nie ma dnia wolnego. Jednym z priorytetów patriarchy Cyryla było umocnienie jedności Patriarchatu Moskiewskiego z lokalnymi kościołami rosyjskiego prawosławia w byłych republikach radzieckich. Dlatego wysunął on ponownie ideę Świętej Rusi, która wykracza poza ramy Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rola Kościoła w tworzeniu lepszych Indii to temat rozpoczętej dziś w Bangalurze sesji plenarnej całego indyjskiego episkopatu. Katolicka Konferencja Biskupów Indii zrzesza hierarchów wszystkich trzech obrządków tam obecnych, mianowicie łacińskiego, syro-malabarskiego i syro-malankarskiego. W odbywającym się co 2 lata spotkaniu bierze tym razem udział rekordowa liczba 160 biskupów. Potrwa ono przez tydzień. Z Watykanu przybył do Bangaluru przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Peter Turkson.
Tematykę sesji przedstawił dziennikarzom przewodniczący Katolickiej Konferencji Biskupów Indii. Kardynał Oswald Gracias przypomniał wielki wkład Kościoła w rozwój tego kraju. To katolicy wprowadzili tam już ponad 1,5 wieku temu nowoczesny system edukacyjny, zakładając liczne szkoły wszelkiego stopnia, podkreślił arcybiskup Bombaju. Wskazał też na wiodącą rolę Kościoła na polu lecznictwa poprzez rozwiniętą sieć placówek służby zdrowia, szczególnie na zaniedbanych terenach wiejskich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.